na ukąt. Wtorek minęła godzina 13.45, to kolejne spotkanie z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Moimi gośćmi dzisiaj są...
Michał Parniak.
I Mateusz Mazelanik.
No i będziemy rozmawiać o tym, co... No właśnie, dzieje się już od kilku ładnych lat. Ja przypomniałem sobie ostatnio rozmowę, którą też około tematu jakiś czas temu puściliśmy na antenie Radia Campus, czyli o, no właśnie, procesorze kwantowym. Brzmi przerażająco na dobry początek, więc od czego w ogóle powinniśmy zacząć?
Myślę, że warto zacząć od tego, że mówimy tutaj o urządzeniu, które rzeczywiście mamy właśnie na Uniwersytecie Warszawskim i to, co niedawno zrobiliśmy, to znaleźliśmy kolejne nowe zastosowanie takiego urządzenia. Ale może co to w ogóle jest za urządzenie? Więc kwantowo to właściwie znaczy, że schodzimy do poziomu pojedynczych atomów, pojedynczych cząstek, a ogólniej w ogóle pojedynczych takich obiektów najmniejszych materii, tak? I my zajmujemy się optyką kwantową, czyli badaniami światła na poziomie pojedynczych fotonów, czyli pojedynczych cząstek światła. Nasze urządzenie, które zbudowaliśmy, to jest po części pamięć, a po części procesor, który może takie pojedyncze fotony i rzeczywiście z dokładnością do pojedynczych fotonów zapisywać, przetwarzać i jakoś wypuszczać, a to przetwarzanie może pozwalać nam lepiej odzyskiwać informacje z fotonów. Więc teraz na pewno jeszcze można sporo powiedzieć, że właściwie czemu fotony, czemu i z czym to się je, ale tak...
No tak, bo światło w tym momencie jest dla nas właśnie tym takim wyborem, który jest naturalny przy tego typu badaniach?
Głównie chodzi o to, że światło da się łatwo przesyłać. Mamy całe sieci światłowodowe, też internet teraz praktycznie wszędzie działa na właśnie światłowodach, ponieważ te fotony, to światło da się praktycznie bezstratnie przesyłać na bardzo duże odległości.
No i też jest to bardzo szybkie po prostu.
Tak.
No dobrze, to czy powinniśmy w ogóle rozpatrywać i mówić, jak ten wasz procesor, no właśnie, czy on jest procesorem tylko i wyłącznie z nazwy, bo on zapewne jest takim klasycznym procesorem, o którym my myślimy, ma niewiele wspólnego.
Tak jest, ponieważ procesowanie kwantowe, jakie tutaj nazwiemy, jest w pewnym sensie zupełnie inną jakością niż procesory klasyczne, jakie teraz rozumiemy. Zarówno od strony fundamentalnej, jak i takiej praktycznej. Więc w tej chwili mamy sytuację, w której może i wszystkie procesory klasyczne są oparte na krzemie, natomiast procesory kwantowe to jest pewnie kilkanaście do kilkudziesięciu różnych technologii, które próbują pokazać, że są najlepsze. Tak? Nasza jest jedną z nich i pewne procesowanie, które możemy robić, jest zupełnie inne niż to klasyczne. Nie chodzi tutaj o to, że możemy osiągnąć na przykład niesamowitą moc obliczeń, ale możemy rozwiązać niektóre problemy, jak na przykład w naszym przypadku ekstrakcję informacji z pojedynczych fotonów, czyli lepszą ekstrakcję informacji ze światła, która w ogóle procesor klasyczny zupełnie nie byłby, nawet nie wiadomo byłoby w ogóle jak podejść do takiego problemu.
No trochę jak, no właśnie, nawet nie ma co porównywać do, no bo nie ma tak na dobrą sprawę czego, no bo nie ma żadnego punktu zaczepienia w tym przypadku. Czyli tak na dobrą sprawę jest to tylko i wyłącznie zbieżność nazw, która, no właśnie, która zapewne może być dla niektórych myląca, no bo tak jak powiedzieliśmy tutaj, żadnego połączenia nie ma, tak na dobrą sprawę.
No tak, tak. I też jest taka kwestia tego, że jak ktoś sobie myśli procesor, to jest, myśli o takim urządzeniu w miarę uniwersalnym, że ono może robić różne obliczenia stosowane do różnych algorytmów, a z kolei procesory kwantowe są raczej dobre tylko w niektórych przypadkach, bądź też konstruuje się te procesory do rozwiązywania właśnie konkretnego problemu.
Na ukąt. Dobrze, no to powiedzmy w takim razie o tym praktycznym zastosowaniu tego procesora kwantowego, które się ostatnio wydarzyło.
Więc nasze zastosowanie jest w dziedzinie zwanej spektroskopią, czyli myślimy sobie o takim przypadku. Mamy jakąś nieznaną materię, może to są cząsteczki chemiczne, a może to jest materia odległej gwiazdy i próbujemy ją zbadać światłem. Więc na przykład świecimy na coś takiego laserem albo po prostu bierzemy teleskop i kierujemy go na obiekt zainteresowania i wtedy widzimy fotony, które nadchodzą do nas z tego obiektu. I teraz pytanie, jak najlepiej uzyskać informacje o materii z tych fotonów? No więc ciekawym przypadkiem jest to, że używamy spektroskopii, więc to znaczy, że różne długości fali, czyli kolory światła, kierujemy na różne piksele naszej kamery i po prostu wiemy, ile jest fotonów o danym kolorze. I to nam bardzo, bardzo wiele mówi, bo mówi o nam o strukturze energetycznej tej materii, na którą patrzymy. Ale czasem zdarza się tak, że jakieś dwa fragmenty tej struktury są tak blisko siebie, że właściwie nie jesteśmy w stanie poznać, czy to jest... Czy na przykład na naszej kamerze wtedy zobaczymy tylko jedną górkę związaną z jednym, jak to się mówi, rezonansem w fizyce, czy dwie, jak one są blisko i pozostaje taka zagadka.
Tak, i my tą zagadkę w pewnym sensie rozwiązujemy w taki sposób, że właśnie używamy naszego procesora kwantowego do dokonania takiej operacji na tych fotonach, które rejestrujemy, żeby właśnie ta bardzo mała różnica między tymi górkami, tak jak Michał powiedział, się ujawniła. I my dokonujemy tego w taki sposób, że ten nasz pomiar, on jest dokonywany w tak zwanej superpozycji. Czyli wykorzystujemy to, że te fotony, które do nas dolatują, niosą jakąś dodatkową informację w sobie, której taki zwykły spektrometr nie widzi. Ona się dopiero ujawnia, jeśli te fotony
przygotuje, prawda, właściwie w superpozycji. Tak. Weźmie je się z tego zwykłego stanu i, jak to się mówi w fizyce, zrzutuje na superpozycję.
Tak.
No to jakie to dodatkowe informacje mogą być w takim razie, skoro doszliśmy do tego, że no właśnie, że jesteśmy w stanie je odczytywać?
No więc ta informacja, o której my tutaj mówimy, to ona żyje w tak zwanej fazie tego fotonu. Czyli o jego... Możesz sobie wyobrazić, że ten foton ma te różne częstości, ale te częstości, czyli te kolory, mają też taką unikatową własność, że mają znak. I w tym znaku właśnie, czy to jest dodatni, na przykład ujemny, leży dodatkowa informacja. I teraz jak taki foton nałożymy sam na siebie de facto, tylko i odwrócimy to całe widmo, można dokonać, wtedy nastąpi tak zwana interferencja, czyli na przykład znak dodatni z ujemnym się zniosą, a dodatni z dodatnim się wzmocnią. I dzięki właśnie takiej operacji można dostać informację tą dodatkową, która właśnie leży w tej tak zwanej fazie.
A ta informacja właściwie niesie coś z tej materii, tak? To znaczy na przykład w materii mogły to być fotony wyemitowane przez dwie różne, ale tylko bardzo niewiele różne cząsteczki. Mogłyby być to fotony wyemitowane przez jakieś dwie gwiazdy, na które patrzę, trochę fantazjuję już teraz, ale które na przykład oddalają się od nas o bardzo niewiele różnymi prędkościami. I my możemy to wykryć, mimo że dla wszystkich dotychczasowych urządzeń takie rzeczy by się wydawały kompletnie, by się zlewały w całość.
Czyli możemy po prostu powiedzieć, że jesteśmy w stanie wyciągnąć jeszcze więcej informacji o tym, skąd to światło pochodzi, albo jak w ogóle powstało.
Tak.
Czy to ja teraz zapytam już totalnie jako laik, czy do takiego światła może być coś doczepione? To znaczy, czy możemy... No nie wiem, czy ten foton, który badamy, może być, nie wiem, zanieczyszczony? Czy może nieść ze sobą jakieś cząstki, no teraz to już bardzo popłynę, na przykład biologiczne?
Nie, fotony docierają do nas właściwie czyste. A co ciekawe, jeśli one mogą być zanieczyszczone tylko podczas swojej kreacji.
Tak.
To znaczy, my tutaj na przykład w naszej pracy rozważaliśmy jakiś tam konkretny stan, który wcale nie jest czysty swoją drogą, więc my bierzemy pod uwagę już takie zanieczyszczenia. Natomiast foton ma tą ogromną w sumie zaletę, że w momencie, kiedy się stworzy gdzieś daleko, to właściwie czy w próbce biologicznej, czy medycznej, czy w astronomii, to dociera do nas praktycznie niezanieczyszczony. Może być trochę popsuty na przykład przez atmosferę na takie rzeczy trzeba uważać, ale foton na pewno się nic do niego nie doczepi. To jest spora zaleta fotonów w tym przypadku.
Tak, więc głównie fotony są zanieczyszczone innymi fotonami po prostu.
No to prawda.
I to też zapewne stwarza problemy.
Tak, swoją drogą nasz procesor ten problem też całkiem nieźle może rozwiązywać. On może filtrować te ważne fotony od tych śmieciowych, powiedzmy, które wcale nie niosą informacji.
Naukąt! Naukąt!
To co dalej w takim razie z tym procesorem kwantowym? Czy on będzie, no właśnie, dalej rozwijany i dalej modyfikowany, czy już jest jakiś plan tego, gdzie można by było go wykorzystać?
Więc myślimy o tym, że na razie nasze wyniki pokazały się w zupełnie precyzyjnym, ale zupełnie naukowym piśmie, tak? Więc w tej chwili taki procesor mógłby być zastosowany de facto tylko do spektroskopii atomowej, to znaczy niekoniecznie można tam poświecić dowolną próbką, musiałyby być to atomy, to jest już całkiem przydatne, spektroskopia atomowa ma wiele zastosowań, ale jest to też jakieś ograniczenie. Także mamy pewne pomysły, jak nasz algorytm, który jest implementowany w tym urządzeniu, zaimplementować w nieco ogólniejszych urządzeniach, które nie są tak wrażliwe na to, że muszą akurat pracować z konkretnymi atomami. Także pewnie to będzie jeden z kierunków rozwoju. Natomiast nasz procesor atomowy rozwijamy w kierunku tego, aby mógł implementować szerszy zakres operacji kwantowych. Będziemy do tego wykorzystywać różne stany naszych atomów. Między innymi mamy nowy układ, który powoduje, że atomy zaczynają między sobą silnie oddziaływać. A kiedy mamy takie oddziaływanie, to automatycznie znaczy, że one się mogą wymieniać informacją i właśnie implementować coraz szerszy zakres operacji. Więc troszkę idziemy w stronę takiej uniwersalności, troszeczkę w stronę bardziej tego, co klasycznie się rozumie procesorem, czyli że można tam by zaprogramować większy zakres operacji. Tylko że tych operacji kwantowych potencjalnie może być znacznie więcej niż tych klasycznych, które powiedzmy będzie AND-OR, XOR.
No tak, ale one mogłyby być, no właśnie, implementowane przez przez zupełnie inne jednostki badawcze do zupełnie innych celów też zapewne, tak?
Tak, tak. I my też o tym właściwie dosłownie mówimy w naszym artykule. Podajemy jakby przykłady, gdzie te metody można by też zastosować do uzyskania podobnego, ale pracującego powiedzmy w innym zakresie spektrometru.
A czy wy już po tej publikacji w Nature Communications dostaliście jakieś głosy, że pojawiły się jakieś grupy, które są tym zainteresowane, że właśnie chciałyby czerpać z tego waszego osiągnięcia i implementować to do swoich celów naukowych?
W fizyce fajne jest to, że publikacje wszystkie, każdy porządny fizyk, może tak powiem, wrzuca swoje publikacje na serwis Archive, tak zwanych preprintów, ponieważ recenzje w dzisiejszych czasach trwają zwykle dość długo, to można się cieszyć z tego, że zanim praca się opublikuje w czasopiśmie, to na przykład już ma cytowania. To znaczy, że już ktoś myśli, że tak, to jakoś tam się wiąże z jego badaniami. I więc tak też jest w naszym przypadku, więc my bardzo lubimy to, że właściwie w fizyce, mamy właśnie czasopisma, ale właściwie to fizycy żywo żyją tymi preprintami.
No tak, czyli jeszcze przed publikacją mogą już zacząć, no właśnie, myśleć o tym, gdzie to można wykorzystać, a być może są takie grupy, które, no właśnie, które z waszego sukcesu cieszą się podwójnie, bo są w stanie ruszyć z miejsca, bo zapewne też było kilka grup, które próbowały ten problem rozwiązać.
Tak, tak. I my nawet porównujemy się w naszej pracy z innymi grupami. No tylko, że tak jak mówiliśmy, nasz procesor pracuje w tym jednym zakresie, a inne grupy pracują nad procesorami, które pracują w innym zakresie, długości fali, czy też właśnie kolorów tego światła, które procesują. No i tak jak już Michał mówił, nasza praca też już właśnie została zacytowana, co znaczy, że jest zainteresowanie tematem w środowisku naukowym.
Czyli możemy jasno powiedzieć, że wy wiecie, co robić dalej i wiecie, w którą drogę iść, ale również drzwi zostały otwarte no właśnie dla innych dzięki waszej publikacji, bo dla nich też kolejne drzwi po prostu się pootwierały. No i w tej spektroskopii też zapewne już za chwilę będzie tak, że no właśnie, że zupełnie nowe rzeczy będą tam wychodzić. A moimi gośćmi w dzisiejszym Naukoncie byli
Mateusz Mazelanik
i Michał Barniak.
No a my na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wracamy w przyszłym tygodniu. Naukont.